Państwa, jest poniedziałek, 27 stycznia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prezydent Duda w Auschwitz odwołał się do Biblii, cytując psalm 44. Polski prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na oficjalnych obchodach 75-lecia wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz podkreślił, że na uroczystościach obecni są ostatni żyjący ocaleni, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Ostatni z tych, którzy na własne oczy widzieli zagładę, wśród nich ci, którzy doświadczyli losu narodu żydowskiego, o którym mówi psalm 44. Zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce prowadzone na rzeź. Polski prezydent przypomniał o niemieckich zbrodniach na narodzie polskim i żydowskim. Rzeczpospolita jako pierwsza była celem ataku hitlerowskich Niemiec. 6 milionów polskich obywateli zginęło z rąk hitlerowców, w tym 3 miliony Żydów, mówił prezydent. Podkreślił także bohaterstwo Polaków podczas II wojny światowej. To w Polsce powstał największy w Europie ruch oporu przeciwko Niemcom. Polscy żołnierze walczyli z Niemcami na wszystkich frontach II wojny od pierwszego do ostatniego konfliktu. Andrzej Duda zaznaczył, że fałszowanie historii II wojny światowej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i negowanie zagłady w Auschwitz-Birkenau to bezczeszczenie pamięci ofiar. Prezydent Duda zakończył przemówienie słowami: ponawiamy zobowiązanie. Nasi poprzednicy, Witold Pilecki, Jan Karski, jako pierwsi nieśli światu prawdę o zagładzie i domagali się reakcji światowych mężów stanu. Polacy nieśli pomoc Żydom. Ponawiamy zobowiązanie, by pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co się tutaj wydarzyło, nieść dalej w przyszłość przestrogę dla całej ludzkości. Po prezydencie przemawiali ocaleni z Auschwitz. Batrzewa Dagan powiedziała: walczę o to, by już dzieci znały prawdę o sprawiedliwych wśród narodów świata. Nauczyciele muszą przekazać to młodym na całym świecie. To jest konieczne i możliwe. Ocalały z Auschwitz Stanisław Zalewski mówił o pojednaniu. Pojednanie między narodami jest potrzebne, ale pojednanie bez prawdy historycznej i zadośćuczynienia jest mostem bez poręczy nad przepaścią. Czy odpuszczenie winy oznacza odstąpienie od wymierzenia kary? Uroczystości rocznicowe trwają jeszcze w Muzeum Auschwitz. W południe odbyła się wspólna konferencja prasowa prezydentów Polski i Izraela. Prezydent Izraela Reuven Rivlin powiedział: pamiętamy, że Polska i naród polski są ofiarami II wojny światowej. Pamiętamy ponad milion Żydów, którzy zostali zgładzeni w Auschwitz. Pamiętamy też o tysiącach pomordowanych Polaków, Romów i Sinti. Przywódca Izraela powiedział także: pamiętamy, że to Niemcy nazistowskie zainicjowały, zaplanowały i wykonały ludobójstwo na narodzie żydowskim w Polsce, jak również w innych miejscach. To ten naród ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Prezydent Izraela dodał: zawsze będziemy pamiętać, czcić i cenić bohaterstwo sprawiedliwych wśród narodów świata, wśród których było tysiące Polaków. Ponad 7 tysięcy Polaków, którzy narażali życie swoje i swoich rodzin, aby ratować Żydów, mówił prezydent Izraela. Rivlin podkreślił, że nic nie zastąpi obchodzenia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na terenie Auschwitz, tego obiektu pamięci. Nic nie zastąpi naszej obecności tutaj, która zapewnia, że nie zapomnimy na dobre i na złe. Naród żydowski jest narodem, który pamięta. Premier Holandii przeprasza Żydów za Holokaust. Premier Holandii Mark Rutte po raz pierwszy w historii przeprosił wczoraj w imieniu holenderskiego rządu za prześladowania, jakich doświadczyli holenderscy Żydzi w czasie II wojny światowej. Gdy ostatni z ocalałych wciąż są z nami, przepraszam dziś w imieniu rządu za działania ówczesnych holenderskich władz. Robię to wiedząc, że nie da się wyrazić słowami czegoś tak okropnego jak Holokaust, powiedział premier Holandii przed pomnikiem ofiar Auschwitz w Amsterdamie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu. Rutte stwierdził również: ogólnie rzecz biorąc, Żydzi mieli zbyt mało ochrony, zbyt mało pomocy. 75 lat po Auschwitz antysemityzm wciąż istnieje. Właśnie dlatego musimy w pełni uznać, co się wtedy wydarzyło i głośno to powiedzieć, stwierdził premier Holandii. W czasie II wojny światowej do niemieckich obozów koncentracyjnych wywieziono 107 tysięcy ze 140 tysięcy holenderskich Żydów. Tylko 5 tysięcy z nich przeżyło. Prezydent Trump spotka się w Białym Domu z izraelskimi politykami. Spotkanie odbędzie się we wtorek i ma być związane z ogłoszeniem planu pokojowego Waszyngtonu dla Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że przedstawienie planu nastąpi przed wtorkowym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i jego politycznym rywalem, liderem koalicji niebiesko-biali Benim Gantzem. Netanyahu zapowiedział, że do Stanów Zjednoczonych jedzie z wielkim poczuciem realizacji celów, wielką odpowiedzialnością i wielkimi szansami. Jesteśmy w trakcie bardzo dramatycznych wydarzeń politycznych, ale moment kulminacyjny jest wciąż przed nami, stwierdził premier Izraela. Przez 3 lata rozmawiałem z prezydentem Trumpem i jego zespołem o naszym bezpieczeństwie i potrzebach, jakie mamy w kraju. Były to dziesiątki dyskusji i setki godzin, powiedział. We wszystkich tych rozmowach chętnie mnie wysłuchiwano w Białym Domu w kwestiach dotyczących podstawowych potrzeb państwa Izrael, mówił Netanyahu. Planowi pokojowemu sprzeciwiają się Palestyńczycy, twierdząc, że Stany Zjednoczone są stronnicze i faworyzują Izrael. W niedzielę władze palestyńskie zagroziły, że wycofają się z układu z Oslo, jeżeli plan pokojowy zostanie ogłoszony. Jeden z urzędników Organizacji Wyzwolenia Palestyny, przytoczony przez agencję AFP, stwierdził, ten plan przekształci tymczasową okupację w stałą okupację. Układ zawarty w Oslo w 1993 roku między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny położył podwaliny pod powstania autonomii palestyńskiej. Przywódca rządzącego w strefie Gazy Hamasu Ismail Haniya powiedział, że plan pokojowy jest skazany na porażkę. Zdecydowanie deklarujemy, że porozumienie stulecia nie przejdzie. Nowy spisek przeciwko Palestynie jest skazany na porażkę. Rosja także powinna zapłacić za zniszczenia wojenne, powiedział Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z niemieckim dziennikiem Bild. Lider Prawa i Sprawiedliwości stwierdził w wywiadzie, że Rosja powinna wypłacić Polsce reparacje wojenne, jednak nie można oczekiwać, że Rosja uzna swoją winę za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej. Także Rosja powinna zapłacić. Nie sądzę jednak, by nasze pokolenie jeszcze tego dożyło, by Rosja przyznała się do swojej odpowiedzialności. Jedno jest pewne, nasze żądania się nie przedawniają, podkreślił Kaczyński. Powiedział także, że również Sowieci wymordowali tysiące Polaków lub wywieźli ich na Syberię lub do Kazachstanu. Wielu powróciło do Polski dopiero pod koniec lat 50., inni nie wrócili nigdy. Na temat słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się Konstantin Kosaczow, szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji, czyli Wyższej Izby Parlamentu Rosji. Słowa Kaczyńskiego określił jako celowo prowokacyjne, a także stwierdził, że są w pewnej mierze próbą zatarcia dyplomatycznego fiaska z nieobecnością polskiego prezydenta w uroczystościach rocznicowych w Jerozolimie na 5. Światowym Forum Holokaustu. Aleksiej Puszkow, także członek Rady Federacji, napisał na Twitterze, że Warszawa ma niemożliwy do spłacenia dług wobec Moskwy. Jeśli ktoś powinien płacić, to Polska naszemu krajowi za wyzwolenie od Hitlera, oznajmił. Coraz więcej osób pada ofiarą wirusa z Chin. Już 82 osoby nie żyją, a 2898 zostało zarażonych tajemniczym wirusem, który rozprzestrzenia się w Chinach. Pierwsze zachorowania odnotowano w Wuhan pod koniec grudnia. W tym mieście znajduje się laboratorium wirusologiczne o najwyższej klasie ryzyka BSL-4. Jest to jedyna taka placówka w Chinach. Wirus u zarażonej osoby rozwija się bezobjawowo nawet do 5 dni. Dopiero po tym czasie pojawiają się kłopoty z oddychaniem, kaszel, katar, gorączka i bóle mięśniowe. Wirus wywołuje ostre zapalenie płuc. Oprócz Chin przypadki zarażeń stwierdzono już w 13 krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie, w Hongkongu, w Australii, a także we Francji, gdzie w piątek stwierdzono 3 przypadki zarażenia wirusem. Władze chińskie zdecydowały o zakazie wjazdu do i wyjazdu z 16 miast chińskich. Wszystkie są położone w okolicy miasta Wuhan, w którym jest najwięcej zachorowań. W zablokowanych miastach łącznie żyje ponad 50 milionów osób. W sobotę władze chińskie zarządziły także zakaz wjazdu i wyjazdu z Pekinu, stolicy Chin, dla autobusów. Jak stwierdził w niedzielę burmistrz miasta Wuhan, zaraz przed zamknięciem miasta wyjechało z niego około 5 milionów osób. W całym kraju wydano kilka dni temu zarządzenie, według którego firmy i instytucje powinny być zamknięte przynajmniej do 2 lutego. Do wielu szkół i przedszkoli uczniowie mają wrócić dopiero około 17 lutego. Podobne rozporządzenie dotyczące uczniów wydano w Hongkongu. 3 osoby, które wróciły w sobotę do Polski z miasta Wuhan, trafiły do szpitala na obserwację. Są to studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy w czasie pojawienia się w Chinach wirusa przebywali na tamtejszej Politechnice na wymianie. W ostatniej chwili przed zamknięciem miasta udało im się uciec do Pekinu, skąd przylecieli do Warszawy. Na miejscu czekał na nich personel medyczny, który miał wykonać podstawowe badania. Główny inspektorat sanitarny potwierdził w niedzielę w specjalnym oświadczeniu, że u żadnego ze studentów nie stwierdzono obecności wirusa, ale profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwację w szpitalu specjalistycznym. W chińskim mieście Wuhan nadal przebywa kilkunastu Polaków, z którymi stały kontakt ma polska ambasada w Chinach. Główny inspektorat sanitarny wydał także oświadczenie, w którym zaapelował o niewyjeżdżanie do krajów Azji Środkowo-Wschodniej. Poinformował także o nowych procedurach dla osób przylatujących z tamtych obszarów do Polski. Każdy lecący z Azji pasażer musi wypełnić tzw. kartę lokalizacyjną pasażera, w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu. W samolotach ma też miejsce pierwsza weryfikacja, czy podróżujący mają objawy choroby, np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia wirusem, informacja taka zostanie przekazana pracownikom lotniska i służbie zdrowia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wezwało do niewyjeżdżania do prowincji Hubei w Chinach, w której jest najwięcej zachorowań. Donald Trump jako pierwszy urzędujący prezydent w historii Stanów Zjednoczonych wystąpił podczas Marszu dla Życia w piątek w Waszyngtonie. Marsz dla Życia odbywa się w Waszyngtonie co roku od 47 lat, jednak dopiero tym razem osobiście wystąpił na nim prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy tutaj rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga. Razem musimy strzec, pielęgnować i bronić godności i świętości życia każdego człowieka. Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, możemy zajrzeć w majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona, mówił Donald Trump podczas marszu. W marszu udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. A całe przemówienie Donalda Trumpa już za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd, a później dogrywka Idź Pod Prąd. W serwisie to już tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o 13.
Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Genie. To dla mnie ogromny zaszczyt być pierwszym prezydentem w historii, który bierze udział w Marszu dla Życia. Jesteśmy tu z bardzo prostego powodu, by bronić prawa każdego dziecka, narodzonego i nienarodzonego, do wykorzystania danego przez Boga potencjału. Przez 47 lat Amerykanie z różnych środowisk przyjeżdżają z całego kraju, aby stanąć w obronie życia. Dziś, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, jestem dumny, że mogę stanąć z wami. Chcę przywitać dziesiątki tysięcy, jest was bardzo wiele, dziesiątki tysięcy uczniów i studentów, którzy długo podróżowali autobusami, aby być tutaj w stolicy naszego kraju. I żebyście poczuli się jeszcze lepiej, kolejne dziesiątki tysięcy ludzi są na zewnątrz. Jeśli ktoś chce oddać swoje miejsce, możemy to zorganizować. Na zewnątrz stoją wspaniali ludzie. Wiele tysięcy chciało tu być. To wielki sukces. Młodzi ludzie są sercem Marszu dla Życia. I to wasze pokolenie sprawia, że Ameryka jest krajem, który stoi po stronie rodziny i po stronie życia. Ruch broniący życia jest prowadzony przez silne kobiety, wspaniałych przywódców religijnych i dzielnych studentów, którzy kontynuują dziedzictwo pionierów walczących, by powstała świadomość naszego narodu i abyśmy utrzymywali prawa naszych obywateli. Przyjmujecie matki z troską i współczuciem. Jesteście umocnieni modlitwą i motywowani niesamolubną miłością. Jesteście wdzięczni i my jesteśmy bardzo wdzięczni. To są niesamowici ludzie, że jest z nami sekretarz Alex Azar i Kellyanne Conway. Dziękujemy także wam, senatorzy, Mike Lee i James Lankford. Dzięki. I reprezentanci Steve Scalise,
Chris Smith,
Ralph Abraham,
Warren Davidson,
Bob Latta,
John Joyce,
Lloyd Smucker,
Brian Fitzpatrick
i Brad Winstrup. Dziękujemy wam wszystkim. Muszę powiedzieć, patrzę na was i widzę, że mamy o wiele więcej polityków na widowni, ale jeśli pozwolicie, nie będę wszystkich wymieniał. Wszyscy tutaj rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga. Razem musimy strzec, pielęgnować i bronić godności i świętości życia każdego człowieka. Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, możemy zajrzeć w majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Kiedy obserwujemy, jak rośnie, widzimy blask, jaki emanuje z każdej ludzkiej duszy. Jedno życie zmienia cały świat, od mojej rodziny, i mogę powiedzieć, że przekazuję miłość, przekazuję wspaniałą miłość. I od pierwszego dnia na stanowisku podjąłem historyczne działania, by wesprzeć amerykańskie rodziny i bronić nienarodzonych. W pierwszym tygodniu prezydentury przywróciłem i rozszerzyłem prawo odcinające publiczne finansowanie organizacji aborcyjnych i wydaliśmy przełomową regułę dotyczącą zarządzania pieniędzmi podatników w programie planowania rodziny Title X. Poinformowałem Kongres, że zawetuję każdą ustawę, która osłabia obronę życia lub zachęca do niszczenia ludzkiego życia. W ONZ jasno stwierdziłem, że światowi biurokraci nie mogą atakować suwerennego państwa, które broni niewinnego życia. Nienarodzone dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu. Jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona. Podjęliśmy zdecydowane działania, by bronić wolność religijną. To bardzo ważne. Wolność religijna jest pod ciągłym atakiem na całym świecie i prawdę mówiąc, jest też silnie atakowana w naszym kraju. Widzicie to lepiej niż ktokolwiek, ale powstrzymujemy to i zajmujemy się lekarzami, pielęgniarkami, nauczycielami i grupami takimi jak Małe Siostry Ubogich. Zachowujemy adopcję opartą na wierze i aby utrzymać nasze dokumenty założycielskie, ustanowiliśmy 187 sędziów, którzy stosują konstytucję tak, jak została napisana, w tym dwóch wspaniałych sędziów Sądu Najwyższego, Neila Gorsucha i Bretta Kavanaugh. Chronimy prawo broniących życia studentów do wolności wypowiedzi w kampusach. Jeśli uniwersytety chcą pieniędzy podatników, muszą przestrzegać prawa z pierwszej poprawki do wyrażania swoich myśli. Jeśli nie będą tego robić, będą musiały zapłacić wysokie kary finansowe, a nie chcą płacić. Niestety skrajna lewica stara się, by wymazać dane nam przez Boga prawa, zamknąć religijne instytucje charytatywne, wykluczyć przywódców religijnych z forum publicznego i uciszyć Amerykanów, którzy wierzą w świętość życia. Chcą mnie dopaść, bo walczę za was i razem walczymy za tych, którzy nie mają głosu. I wygramy, bo wiemy, jak wygrać. Wszyscy wiemy, jak wygrać. Wszyscy wiemy, jak wygrać. Wygrywamy od długiego czasu. Wy wygrywacie od długiego czasu. Razem jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają. Jeśli chodzi o aborcję, i wy to wiecie, widzieliście, co się dzieje. Demokraci przyjęli najbardziej radykalne i skrajne poglądy, jakie widzieliśmy w tym kraju od lat, od dziesięcioleci. Możemy nawet powiedzieć, że od wieków. Prawie każdy z najwyższych demokratów w Kongresie popiera teraz finansowanie z pieniędzy podatników aborcji aż do momentu narodzin. W zeszłym roku ustawodawcy z Nowego Jorku radośnie wiwatowali z powodu prawa, które pozwala na wyrwanie dziecka z łona matki aż do momentu porodu. I mieliśmy przypadek gubernator Virginii z partii demokratycznej. Gubernator stanu Virginia, wspólnoty Virginia. Kochamy wspólnotę Virginii, ale co się dzieje w Virginii? Co tam się dzieje? Gubernator powiedziała, że zabiłaby dziecko po narodzinach. Pamiętacie to? Demokraci w Senacie zablokowali ustawę, która zapewniałaby opiekę medyczną dzieciom, które przetrwały próbę aborcji. Dlatego wezwałem Kongres. Mamy tu dwóch z naszych wspaniałych senatorów i wielu kongresmenów. Wezwałem, by bronili godności życia i przyjęli ustawę zabraniającą późnych aborcji dzieci, które mogą czuć ból w łonach swoich matek. W tym roku na Marszu dla Życia świętujemy setną rocznicę 19. poprawki, która na zawsze zapewniła kobietom prawo do głosowania w Stanach Zjednoczonych, zapisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wielkie wydarzenie. Dziś miliony nadzwyczajnych kobiet w całej Ameryce używają mocy swoich głosów, by walczyć o prawo i wszystkie prawa zapisane w Deklaracji Niepodległości. To prawo do życia. Zwracam się do wszystkich kobiet, jakie tutaj są. Wasze poświęcenie i wasze przywództwo podnosi cały naród i za to wam dziękujemy. Dziesiątki tysięcy Amerykanów zebranych dzisiaj nie tylko stoi w obronie życia. Oni tak naprawdę stoją tutaj w jego obronie, dumnie i razem. I chcę wam wszystkim za to podziękować. Bronicie życia każdego dnia, zapewniacie mieszkania, edukację, pracę i opiekę medyczną kobietom, którym służycie. Znajdujecie kochające rodziny dzieciom, które potrzebują domu. Urządzacie przyjęcia dla kobiet, które spodziewają się dziecka. Po prostu wybraliście jako swoją misję, by pomóc w rozprzestrzenianiu Bożej łaski. Zwracam się do wszystkich matek. Wychwalamy was i oświadczamy, że wszystkie matki są bohaterkami. Wasza siła, poświęcenie i energia jest tym, co daje siłę naszemu narodowi. Dzięki wam, nasz kraj został pobłogosławiony wspaniałymi duszami, które zmieniały kierunek historii ludzkości. Nie wiemy, co osiągną nasi jeszcze nienarodzeni obywatele. Jakie marzenia wyśnią, jakie arcydzieła stworzą, jakich odkryć dokonają. Ale wiemy jedno. Każde życie przynosi na ten świat miłość. Każde dziecko wnosi do rodziny radość. Każda osoba warta jest ochrony. I ponad wszystko, wiemy, że każda ludzka dusza pochodzi od Boga i każdy człowiek, narodzony i nienarodzony, jest stworzony na święty obraz Wszechmogącego Boga. Razem obronimy tę prawdę w naszym całym wspaniałym kraju. Uwolnimy marzenia naszego narodu i z mocną nadzieją czekamy na wszystkie błogosławieństwa, jakie wynikają z piękna, talentów, zamiarów, szlachetności i łaskawości każdego amerykańskiego dziecka. Chcę Wam podziękować. To wyjątkowa chwila. To wspaniałe, że mogłem Was reprezentować. Kocham Was wszystkich. I mówię ze szczerym zapałem, dziękuję, niech Was Bóg błogosławi i niech Bóg błogosławi Amerykę. Dziękuję.
Eunika Chojecka, witam Państwa ponownie. Telewizja Idź Pod Prąd relacjonuje obchody wyzwolenia obozu Auschwitz. Jesteśmy w Muzeum AKL Auschwitz. Chcieliśmy dla Państwa relacjonować, co się wydarzyło dzisiaj. Oficjalne obchody trwają. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos i odwołał się do Pisma Świętego, do Biblii. Zacytował Psalm 44 w kontekście tego, co się stało tutaj w Auschwitz. Zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce prowadzone na rzeź, powiedział w kontekście Holokaustu. Andrzej Duda podziękował sprawiedliwym i przypomniał o niemieckich zbrodniach na narodzie polskim i żydowskim. Szef Kongresu Żydów Ronald Lauder powiedział w Auschwitz: proszę, byście nie głosowali w ONZ przeciwko Izraelowi. Naród żydowski ma ponownie swoje państwo. Żydzi zbudowali żywą demokrację w miejscu, gdzie demokracja nie istnieje. Za to ONZ, pewni dziennikarze, pewni przywódcy rządów cały czas nas oskarżają. Izrael jest stawiany pod pręgierzem w ostatnich latach. ONZ wydał 202 rezolucje, które potępiały różne kraje na świecie. Uwaga, aż 163 rezolucje potępiły Izrael. To obsesyjny antysyjonizm, on jest antysemityzmem. Co jeszcze? Prezydent Izraela w Auschwitz wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z Andrzejem Dudą i powiedział: pamiętamy, że Polska i naród polski są ofiarami II wojny światowej, i podziękował polskim sprawiedliwym. Ciekawe wystąpienie miał również Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz. Mówił w kontekście Holokaustu o prześladowaniach dzisiaj. Ciszą okrywamy tragiczny los Ujgurów. Chodzi o prześladowanych w Chinach Ujgurów. Mówił o ludziach zamykanych w obozach dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za to, że wysłuchaliście naszą relację. Jesteśmy tutaj jeszcze, będziemy dla Was relacjonować dalej przebieg tych obchodów w muzeum w Auschwitz. Dziękuję serdecznie. Eunika Chojecka, Idź Pod Prąd.
Witajcie w programie Dogrywka Idź Pod Prąd. Przed chwilą w serwisie informacyjnym widzieliście relacje z obchodów w Muzeum Auschwitz. Więcej relacji już tu z uczestnikami ekipy telewizji Idź Pod Prąd. Jutro się spotkamy. Natomiast przed chwilą wysłuchaliście przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jako pierwszy prezydent USA pojawił się na Marszu dla Życia, czyli marszu, który przeciwstawia się zabijaniu dzieci nienarodzonych. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki. O tym wydarzeniu teraz chwilę porozmawiamy, a potem odpowiemy na wasze pytania, komentarze, ewentualne korekty.
Witam Państwa. Jeszcze taki smaczek z tych obchodów. Akurat ekipa naszej telewizji wylądowała tuż obok ekipy telewizji polskiej z redaktorem Rachoniem. Także ten film Sprawiedliwy wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów, dostał także redaktor Rachoń z taką właśnie propozycją, żeby niebawem w marcu, to jest 24 marca, Dzień Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, że mają gotowy materiał. No, ciekawe, czy skorzystają z tej propozycji.
Zobaczymy, a my przechodzimy do Donalda Trumpa. To ogromny zaszczyt być pierwszym prezydentem w historii, który bierze udział w Marszu dla Życia, powiedział Donald Trump na początek swojego przemówienia. To już 47 marsz, a dopiero po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych się na nim pojawił.
Rozumiem, że to są doroczne.
Tak, co roku, co roku w Waszyngtonie się to dzieje.
Trzeba jasno powiedzieć, że to dotyczy tej historii tych właśnie mniej więcej 50 lat, bo wcześniej to było dla wszystkich oczywiste, że nie można mordować dzieci w łonie matki. To dopiero w latach 60. te procesy sądowe i tak dalej doprowadziły do tej no, strasznej regulacji prawnej, no i teraz Amerykanie...
Stąd te marsze później, tak?
Tak, stąd te marsze i stąd Amerykanie, no teraz kombinują, jak wyjść z tego, z tej zbrodni zbudowanej na kłamstwie. Zbrodni zbudowanej na kłamstwie, bo te procesy okazały się wielką mistyfikacją i dzisiaj... No
nawet
to już...
sama ta kobieta, która występowała jakby po stronie aborcji, potem zobaczyła, jak została w to wmanipulowana i stanęła już po stronie życia.
Obrońców życia, tak. Także no, wielka chwała Donaldowi Trumpowi. Widać, że Ameryka rzeczywiście z powrotem wraca do swoich biblijnych korzeni. Zrobiliśmy tutaj dla was taką grafikę. Spójrzcie na to przemówienie. O, na czerwono zaznaczyliśmy dla was odwołania do Boga, stworzenia, modlitwy. Zobaczcie, to jest około 20, Boża łaska, dusza ludzka i tak dalej. 20 w przemówieniu, które ma no niewiele ponad dwie strony maszynopisu, czyli nie jest to jakaś tam długa mowa. Zobaczcie, 20-krotnie prezydent największego państwa na świecie, największej potęgi w dziejach ludzkości odwołuje się do Boga. Pokażcie mi przykład polskiego prezydenta czy premiera, który no połowę przynajmniej i to tak sensownie użytych odniesień do Boga i stworzenia by zawarł w swoim przemówieniu.
Tak, zobaczmy jak na takie przynajmniej dwa najgęstsze fragmenty. Wszyscy tutaj rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga. Razem musimy strzec, pielęgnować i bronić godności i świętości życia każdego człowieka. Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, możemy zajrzeć w majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Kiedy obserwujemy, jak rośnie, widzimy blask, jaki emanuje z każdej ludzkiej duszy. Poetyckie, ale prawdziwe.
Ale piękne, no wiecie, że ja od niedawna jestem dziadkiem, no to prawie każdego dnia mam okazję patrzeć na wnuka, jak się rozwija i rzeczywiście potwierdzam, prawdopodobnie to są też doświadczenia osobiste Donalda Trumpa, potwierdzam to, że no, takie obserwowanie dziecka, teraz już jako dziadek mam troszeczkę, jakby to powiedzieć, inną perspektywę, bo dla rodziców to wszystko jest nowe. Pierwsze dziecko, pierwsza kupa, kompanie, wiecie, to wszystko jest takie, bardziej przeżywa się od czynności do czynności. Perspektywa jest, że to się nigdy nie skończy. Te nieprzespane noce, te karmienia w kółko, pieluchy, pranie, bo to jeszcze nasze dzieci były na przełomie epok, nie? pieluchy Pampersy jeszcze pierwsze, no to tylko na praktycznie na pieluchach tetrowych i to do mnie należało pranie, gotowanie. Wtedy jeszcze się też gotowało te pieluchy w takim kotle na gazie, taki 20-litrowy, mam jeszcze fajne takie naczynie, także to należało do moich obowiązków. Pieluchy te takie, no, pampersy, no to było tam kilka się miało gdzieś na jakieś podróże i tak dalej. No a przy ostatnim dziecku to już praktycznie na samych tych pampersach, także chwila, znaczy ten czas przełomu technologicznego. Także człowiek jest taki, no, bardziej podekscytowany kolejnymi takimi etapami i nie ma czasu na taką głębszą refleksję. Jako dziadek, no to już tak mogę popatrzeć bez tej bieżączki, bez tych takich kłopotów związanych z pielęgnowaniem, no tylko sobie mogę tak z dystansu obserwować, cieszyć się i rzeczywiście tak widać, jak to szybko, bo to są tygodnie, kiedy już to nowonarodzone dziecko wchodzi w kontakt, już zaczyna się uśmiechać, już zaczyna jakoś gaworzyć, już zaczyna sięgać ręką czy nogą, tam różnie, nie? To jest to, co tutaj jest właśnie, że każde dziecko, jeszcze raz przypomnijmy te słowa, że każde dziecko to jest taki cud, który, no, zwiększa potencjał miłości świata, nie? Że coś tu się dzieje z pojawieniem się
kiedy
dziecka.
Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny.
Amen, tak, to prawda. I jeszcze w tym kontekście zobaczcie niedawny skandal, o którym mówiliśmy, związany z panią profesor Budzyńską, dobrze?
Ewa Budzyńska.
Nazwisko.
Z Uniwersytetu Śląskiego,
która, no, w wyniku tego, że powiedziała mniej więcej to samo, czego dotyczy przemówienie Donalda Trumpa, że dziecko w łonie matki jest dzieckiem, a nie wiadomo czym czy kim. Przypominam, że już w czasach rzymskich, czyli naprawdę ładnych parę tysięcy lat temu, już dziecko w łonie matki już dziedziczyło, nie? Czyli było traktowane jako osoba, nie? A tutaj nagle...
W przysiędze Hipokratesa było, że nie będziesz, lekarz wywoływał śmierci dziecka właśnie, nie będzie prowadził aborcji.
No zobaczcie, że ta przysięga niby obowiązuje.
No teraz jest właśnie inna.
A nie obowiązuje, teraz nie? Ale już, tak mówią, że...
Teraz już jest inna.
Że składał, że każdy lekarz...
Przyrzeczenie lekarskie,
właśnie, że składał przysięgę Hipokratesa, a widać, że tu ten komunizm i darwinizm, no, zmieniły mentalność i w ostatnich kilkudziesięciu, stu latach, bo to mniej więcej w tym czasie się rozgrywa ta batalia i ona, no, praktycznie wydawała się już wygrana, szczególnie w latach 60. i 70. wszelkie lewactwo, wrogowie człowieka triumfowali, a teraz widzicie, jeszcze Bóg nie powiedział ostatniego słowa i wahadło historii i takiej świadomości społecznej przesuwa się w drugą stronę, niestety jeszcze nie w Polsce, bo ten przypadek profesor Budzyńskiej pokazuje, że choć Prawo i Sprawiedliwość, rzekomo taka katolicko-narodowa partia, rządzi, uniwersytety są państwowe. Są państwowe, czyli nam zabierają pieniądze, żeby utrzymywać tych profesorów i tak dalej. I zobaczcie, że te państwowe uniwersytety pozwalają sobie na dyskryminację. I to jeszcze ta perwersja polega na tym, że ta dyskryminacja na przykład takich profesorów jak pani profesor Budzyńska, ale nie tylko, bo wymienialiśmy też innych doktorantów tu z naszych uczelni, tu Ordo Iuris też się wstawiło za naszymi studentkami, Kornelią, Euniką, Marią i jeszcze innymi, którzy organizowali debatę kreacjonistyczną, że zostali tutaj, no, zabrano im wolność słowa i wypowiedzi, że to wszystko dzieje się pod egidą Ministerstwa do Spraw Edukacji Wyższej, do Spraw Szkolnictwa Wyższego. Czyli to nie są jakieś takie prywatne, bo jakby to były prywatne uniwersytety, dobierałyby sobie profesorów jak chcą, kierunki edukacji. Proszę bardzo, nie mam nic do tego, chyba żeby, no, tam nauczali, no, namawiali do mordowania innych i tak dalej, nie? No to wiadomo, że w granicach ogólnego prawa, ale już wybór kierunków ideologicznych, no to niech będzie tą sprawą autonomii uczelni, jeśli to jest uczelnia prywatna. A zobaczcie, uczelnia za państwowe pieniądze rozumie się tutaj autonomię za prześladowanie chrześcijan, nie? Że jak prześladowali chrześcijan na UMCS-ie z Kościoła Nowego Przymierza, no to to jest autonomia uczelni, tak? Towarzysz Gowin z Platformy czy z PiSu, bo on to tam nie wiem, czy aktualnie wie, w jakiej partii jest, no ale zakładam, że wie, że dzisiaj jest w PiSie, ale co przyniesie przyszłość? Towarzysz Budka może mu coś nam zaproponuje. No to on stwierdził, że to jest autonomia uczelni i on nie będzie...
On ma porozumienie, może się porozumieć z każdym, z kim trzeba akurat.
To jest taki człowiek obrotowy, siedzi na takim obrotowym fotelu i w zależności wiatr wieje, tego tak obraca, nie? I tu raz na PiS, raz na PO go obróci, raz na katolicyzm, raz na aborcję i wszystko mu jedno. Teraz też nie stanął w jakiś sposób zdecydowany w obronie profesor Budzyńskiej, powiedział tylko, że jest w kontakcie, że on w kontakcie jest, a ona już...
I że coś tam zrobi.
A no może coś zrobi, a może i nie zrobi, nie? Także pani profesor już nie, znaczy tam zdaje się kończy pracę, czy już nie pracuje, no nie śledzę tak co do dnia, ale no miała chyba niebawem zakończyć pracę na uniwersytecie, a ci, którzy ją zwolnili, czyli ci, którzy dopuścili się tej dyskryminacji, no dalej tam biorą pieniądze od nas, od podatników. A Trump co zrobił? Powiedział, a hola hola, może zacytujesz.
Tak, zobaczmy, jak on omawia swoje, pokrótce swoje działania przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych. Mówi o tym, jak odcina publiczne finansowanie organizacjom aborcyjnym i mówi też o uniwersytetach. Chronimy prawo broniących życia studentów do wolności wypowiedzi w kampusach. I jeśli uniwersytety chcą pieniędzy podatników, muszą przestrzegać prawa z pierwszej poprawki do wyrażania swoich myśli. Jeśli nie będą tego robić, będą musiały zapłacić wysokie kary finansowe, a nie chcą płacić.
A nie chcą, no to zobaczcie.
Nie chcą to.
Oczywiście jestem przeciwko tej państwowej edukacji, z niej nic dobrego zwykle nie przychodzi, ale zobaczcie, Trump mówi, no dobra, mamy te uniwersytety państwowe, ale jeśli one nie dadzą gwarancji, że chrześcijanie, bo tu wiadomo, o kogo chodzi, nie? Tu nie chodzi, bo wiecie, wszyscy inni to mają możliwość mówienia, czego chcą, no tylko chrześcijanie nie mogą prawd biblijnych mówić. Są pewne lewackie organizacje, które wręcz ścigają, film Bóg nie umarł 2 o tym mówi, ścigają wszystkich, którzy gdzieś się wypowiedzą o Bogu w tym systemie edukacyjnym publicznym.
No, nawet w prywatny próbują wchodzić.
Teraz oczywiście tak, ale mówię o tym filmie, on akurat dotyczył tam szkoły publicznej, o ile dobrze pamiętam. I Trump mówi, no chcecie pieniędzy podatników, to dajcie wolność wszystkim. Dajcie wolność wszystkim. Pierwsza poprawka dotyczy wolności słowa, wolności wypowiedzi. I zobaczcie, pani profesor Budzyńska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Bo gdyby to lewica rządziła, no to ja bym się nie dziwił. Zaraz, a może... To lewica rządzi, tylko się nazywa prawicą i jak też to, się nie należy dziwić.
Jak to ta ideologia Prawa i Sprawiedliwości, co tam w niej jest?
No jakoś właśnie zbudowana na fundamencie ruchów robotniczo-socjalistycznych, no to zobaczcie. No i profesor Budzyńska, która jest za ochroną życia, za prawem dziecka poczętego do życia i opieki, ona została wyrzucona praktycznie, no bo to ona odchodzi w procesie, dostała chyba naganę od tego sądziku dyscyplinarnego.
Sąd chyba jeszcze miał dopiero.
No ale taka
zabrać,
była,
ale taki był, tak,
taki był wniosek władz uczelni był, żeby ją ukarać na ganów i ona w proteście już odeszła, nie? No to zobaczcie, to się dzieje w Polsce, a porównajcie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Na Marszu Życia 20 razy wspomina o Bogu, stworzeniu duszy ludzkiej i tak dalej, czyli ewidentnie od takie odniesienia do chrześcijaństwa i jasno mówi. Ukaramy finansowo publiczne uczelnie, które będą dyskryminować chrześcijan.
Tak, Trump mówi też o innych praktycznych działaniach, jakie podjął. I w pierwszym tygodniu prezydentury, mówi, przywróciłem i rozszerzyłem prawo tak zwane Mexico City Policy, które odcina publiczne finansowanie organizacji aborcyjnych. Także wydał regułę, która podobną rzecz robi w tak zwanym Title X, które też jest finansowaniem planowania rodziny i że tutaj też jakiekolwiek promowanie aborcji w finansowanych przez to programach jest teraz zabronione. I poinformował kongres, że zawetuje każdą ustawę, która osłabia obronę życia lub zachęca do niszczenia ludzkiego życia. Także na forum międzynarodowym w ONZ jasno stwierdziłem, że światowi biurokraci nie mogą atakować suwerennego państwa, które broni niewinnego życia. Nienarodzone dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu.
Amen.
Tak, no to... tak mówi Trump. Także...
Zobaczcie, to jest już wstęp oczywiście do drugiej kadencji. On widać, że opiera swoje nadzieje na drugą kadencję, na elekcję pod koniec tego roku, na konserwatywnych chrześcijanach. Nie? Mówiliśmy, że w czasie ostatnich świąt odszedł z lewackiego, takiego liberalnego, powiedzmy, kościoła protestanckiego i poszedł do południowych baptystów, czyli największej konserwatywnej denominacji chrześcijańskiej. I teraz jako pierwszy prezydent też występuje na marszu w obronie życia poczętego, nienarodzonego. I zobaczcie to piękne zdanie. Jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona. No, chciałoby się, żeby w Polsce ktoś powiedział, jak mówi Biblia, nie jak mówi Kościół, jak mówi jakiś papież, jak mówi Biblia, czyli jak mówi Słowo Boga, jak mówi Bóg, każdy człowiek, czyli ty i ja, jesteśmy cudownie stworzeni. To już, że tak powiem, bardzo mocno podnosi zarówno naszą wartość, jak też szacunek do innych ludzi.
Obok wolności słowa mówi też o wolności religijnej w tym kontekście. Podjęliśmy zdecydowane działania, by bronić wolność religijną. To bardzo ważne, bo wolność religijna jest pod ciągłym atakiem na całym świecie i, prawdę mówiąc, jest też silnie atakowana w naszym kraju.
To mówiłem o tych organizacjach, które próbują za pomocą procesów sądowych i różnych szykan wyeliminować Biblię i Boga, szczególnie chodzi o Boga chrześcijan, z wszelkiej debaty publicznej i zastraszyć ludzi. Zastraszyć ludzi, żeby sobie, wiesz sobie w co chcesz, tylko ale nie mów o tym publicznie.
Tak. Skrajna lewica stara się wymazać dane nam przez Boga prawa, zamknąć religijne instytucje charytatywne, wykluczyć przywódców religijnych z forum publicznego i uciszyć Amerykanów, którzy wierzą w świętość życia. Chcą mnie dopaść, bo walczę za was i razem walczymy za tych,
to chyba
którzy nie mają głosu.
Tak. Chcą mnie dopaść, podejrzewam, że jest mowa o impeachmencie, ale tu absolutnie się nie cofa, nie boi, tylko wręcz dalej robi
przodu,
swoje.
Tak,
tak, atakuje.
Wygramy, bo wiemy, jak wygrać.
Amen.
I tu właśnie to o tym, że jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają. To mówi o tych dzieciach, o tych nienarodzonych, którzy, no, którzy nie mogą się bronić, są zabijani. I to my musimy stanąć w ich obronie. I to właśnie on i ci wszyscy ludzie tam zabrani stają w ich obronie.
Ciekawe jest, że wymienia wręcz wprost, mówi, prawie każdy z najwyższych demokratów, czyli mówi, kto w kongresie popiera teraz finansowanie z pieniędzy podatników aborcji aż do momentu narodzin. Czyli no to już wiesz, makabra, nie? No to tuż...
A później podaje przypadek gubernator Virginii, która stwierdziła, że nawet po narodzinach.
No to już jakaś, to odlot jakiś kompletny. Mam nadzieję, że Virginia przy najbliższej okazji już zmieni gubernatora. Ale jeszcze warto dla kontrastu pokazać kontrkandydat z partii demokratycznej. Wiecie o czym w tym samym czasie mówił? O prawach transów. Nie? Ten tu właśnie. Czyli widać, jak się polaryzuje Ameryka, nie? Że Trump idzie w kierunku tego elektoratu chrześcijańskiego, konserwatywnego, a kandydat demokratów, Biden, tak?
Joe Biden.
Biden, no całkowicie idzie w kierunku kompletnego odjazdu, nie? Także no to zobaczcie, jak rzeczywiście są te dwie Ameryki, nie? Bo jest wolność. To nawet w raju. No raz było dobrze, a potem było źle, nie? Że człowiek może wybrać źle. Dlatego ci ruscy oszuści to będą wam pokazywali tylko tę Amerykę złą. Tak jak w każdym narodzie czy w każdym państwie. Tak, są źli ludzie, są źli też Amerykanie, są złe amerykańskie organizacje, byli źli amerykańscy prezydenci, to jest oczywista oczywistość. Ale zwycięża znowu ta dobra, biblijna Ameryka i chwała Bogu. Na pochybę.
I Trump mówi...
Zło i lewactwu.
Mówi właśnie o wysiłkach tych tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy się przysługują do tego zwycięstwa. Z jednej strony mówi o młodych ludziach. Młodzi ludzie są sercem marszu dla życia i to wasze pokolenie sprawia, że Ameryka jest krajem, który stoi po stronie rodziny i po stronie życia. I podkreśla szczególnie wkład kobiet. Ruch broniący życia jest prowadzony przez silne kobiety, wspaniałych przywódców religijnych i dzielnych studentów, którzy kontynuują dziedzictwo pionierów walczących, by powstała świadomość naszego narodu i abyśmy utrzymali prawa naszych obywateli. Zwracam się do wszystkich kobiet. Wasze poświęcenie, wasze przywództwo podnosi cały naród i za to wam dziękujemy. Zwracam się do wszystkich matek. Wychwalamy was i oświadczamy, że wszystkie matki są bohaterkami. Wasza siła, poświęcenie i energia jest tym, co daje siłę naszemu narodowi.
No. Cóż dodać? No podejrzewam, że coraz były do owacje i
tak,
przerywali. Tak, i no, tam rozwibrowany ten tłum był tym przemówieniem. No, tu takie wspaniałe słowa na koniec. I ponad wszystko wiemy, że każda ludzka dusza pochodzi od Boga i każdy człowiek narodzony i nienarodzony jest stworzony na święty obraz Wszechmogącego Boga. No zobaczcie, deklaracja polityczna całkowicie pokrywająca się z prawdą duchową. Bo tak jak już wcześniej pokazałem, jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona, to też cytat. Amerykanie prawa swoje i wiedzę o człowieku, o jego naturze biorą z Biblii. To jest objawiona prawda, a nie przegłosowana demokratycznie. Dlatego Ameryka nie jest demokracją, jest republiką. Czyli są od Boga wzięte prawa, a demokratycznie wybieramy tylko ludzi, którzy mają nas reprezentować, by tych praw przestrzegać. Bożych praw, nie ludzkich.
I tym podsumowaniem zakończmy omawianie tego przemówienia i przejdziemy do waszych pytań, komentarzy. Was, widzów, Idź Pod Prąd, telewizji dla odważnych. Teraz mamy nowy billboard Idź Pod Prąd, telewizja dla odważnych.
Już jest na dole?
Tak, jest już na dole.
Wow, nie zwróciłem uwagi.
Możemy pokazać zdjęcia tego billboardu, a my będziemy teraz czytać wasze pytania. Radosław Lipecki. Pytanie do Idź Pod Prąd. Czy jeździ jeszcze ciężarówka Idź Pod Prąd? O, jest i ten billboard taki
piękny.
Z czterema husarzami. No, tam jest ich więcej oczywiście z tyłu, czterech na froncie. Nasze logo to skrzydła husarskie.
Tak, jest u góry, widzicie, tam jest billboard na...
Której tej,
tam jest multimedialny, ta część ze skrzydłami w nocy świeci, a obok możemy wyświetlać czy reklamy, czy fragmenty filmów, także szczególnie teraz w tym zimowym okresie, chociaż no, co to za zima.
Ale ciemno jest.
Ale ciemno jest i na dole każdego już dzisiaj widzę przechodnia, który będzie szedł krakowskim przedmieściem do pracy, gdzieś tu czy do centrum. No, wita wspaniała grafika Andrzeja Patalona, także dziękujemy ci, Andrzeju, bardzo serdecznie. Dziękujemy też Bogu za talent, który ci dał. Ciekawe, że kiedyś myślę, że zaprosimy cię, Andrzeju, opowiesz więcej, ale ty jesteś tak zwanym domorosłym artystą, nie? Nie chodziłeś do żadnych szkół tego typu, a zobaczcie, jakie piękne rzeczy robi Andrzej, także jeszcze raz dziękujemy. Jeśli ktoś by chciał taki billboard gdzieś u siebie wywiesić, no to niech się z nami kontaktuje. Co do ciężarówki, nie wiem, mam nadzieję.
Ja wiem.
O, a ja nie wiem, no to powiedz.
Wiem, że przed świętami była widziana w Krośnie.
O!
Nie mam zdjęcia na dowód, ale wiem, że była gdzieś jakiś czas przed świętami w Krośnie na Podkarpaciu, przejeżdżała.
No to cieszymy się. Jeśli ktoś z was chciałby swój samochód jakąś taką grafiką, na przykład Jacek z Calgary, to wiem, że swój samochód taki osobowy, taki trochę większy, jak to w amerykańskich tych zwyczajach, też przyozdobił bardzo piękną grafiką z husarzami i z logo Idź Pod Prąd. Jacek z Chicago z kolei na swojej ciężarówce ma wymalowane logo Idź Pod Prąd. Jeśli ktoś z was jeszcze chciałby, czy jeździcie ciężarówkami, macie na to jakiś wpływ w Polsce czy w Ameryce, piszcie do nas, możemy taką piękną grafikę wam podesłać. Idź Pod Prąd, telewizja dla odważnych.
Wiem, że już tam się szykują nowe samochody.
No to cieszę się bardzo.
Ewa, wspaniały film o rodzinie Jaroszów. Dziękujemy Idź Pod Prąd za tę szlachetną pracę, jaką wykonujecie, aby upamiętnić bohaterstwo i odwagę polskich patriotów oraz propagujecie tę prawdę innym narodom.
No trzeba tu podziękować też panu Danielsowi. Mówiliśmy wcześniej o tym filmie Azyl, który w dużej mierze jest jego też zasługą i fundacji, którą prowadzi, bo to on umożliwił nam kontakt ze sprawiedliwymi wśród Polaków i tak po nitce do kłębka właśnie powstał ten film. Zdaje się, że też pan Daniels jest dzisiaj na obchodach i też dostał ten film. Jak ktoś z was chce, może sobie albo obejrzeć za darmo, jest na naszym kanale i z polskimi napisami, i można chyba to wyłączyć, nie wiem, czy dwie wersje chyba są, a mamy też, jeśli chcecie komuś sprezentować, mamy w naszym sklepiku w wersji polskiej i angielskiej w takich ładnych, ładne wydanie.
idźpodprąd.pl/sklep, tam można sobie fizyczną kopię tego filmu zamówić.
Bo na YouTubie może być różnie, wiecie, już blokowali nas nie raz i nie dwa. Jedno konto nam całkiem ukradli, 50 tysięcy subskrybentów, ponad 3 tysiące filmów, 30 milionów czy ileś tam wyświetleń, wszystko ukradli. Teraz od nowa budujemy pozycję, może znowu ukradną, nie wiadomo, dlatego warto sobie zgrywać te nasze programy, czy mieć takie kopie bardziej znaczniejszych naszych produkcji, po prostu materialnie u siebie.
Rafał, przede wszystkim nie pojechaliście tam z pustymi rękami, ale z orężem prawdy. Amen. Dziękujemy za waszą pracę, to właśnie.
Tak, cieszymy się,
że
Bóg nam błogosławi tymi kontaktami, ale też i talentami, nie? Że tu naprawdę to już nie jest tak, jak niedawno jeszcze Korwin się śmiał, tak mówiąc pogardliwie o naszej telewizji, że to pastor z córkami jakąś telewizję robi. Moje córki są ważną częścią tego projektu. Ich praca na początku szczególnie była ważna, ale przecież i Czarek też od początku jest z nami. Ale dzisiaj to jest naprawdę już wysyp talentów. Nie tylko tu w Lublinie, chociaż tu wiele osób z nami współpracuje, ale praktycznie na całym świecie. Już dzisiaj na całym świecie mamy albo korespondentów. Tu wpływ pani Hanischen jest po prostu nie do przecenienia, ale inni dołączają, albo profesjonalni dziennikarze, jak na przykład Eli Barbul z Tel Awiwu. I niekiedy właśnie tak jak Andrzej, którego wspomniałem, autor tej grafiki. Gdzieś komuś coś się marzy, coś gra w duszy i natrafia na nas, mówi, że ma taki pomysł, mówimy, to my ci pomożemy go zrealizować. I razem później wychodzą takie wspaniałe dzieła. Także chwała Bogu, ten film jest też przecież pracą kilkunastu osób. Finansowo to nie było drogie. Zobaczcie, Polska Fundacja Narodowa żyga pieniędzmi, można powiedzieć, albo i co gorzej, nie? Ale jaki jest efekt, jaki jest owoc jej funkcjonowania? Gdzie są te filmy, gdzie są te produkcje?
Gdzie jest ta forsa?
Jeszcze większe pieniądze, bo miliardy dostaje telewizja publiczna. I ona nie potrafiła dotrzeć do pani Krasnodębskiej i zrobić takiego filmu. Może nasz film nie jest doskonały, to jest niskobudżetowa produkcja, ale już się nie musimy jej wstydzić. Niskobudżetowa, myślę, że budżet całego tego filmu to poniżej 10 tysięcy złotych, grubo poniżej. Oczywiście nie liczę sprzętu, który mamy już na stanie i dlatego możemy robić takie filmy, ale są ludzie, którzy wyciągają niekiedy setki tysięcy złotych na przeróżne filmy, nie? i później kradnął te pieniądze często. Był taki projekt filmu chyba o Marianie Kowalskim. No jakoś nie widziałem, no, może mi kto pokaże, nie? A zobaczcie, tutaj naprawdę te pieniądze, które nam dajecie, przy okazji dziękuję, że już 800 gitar w tym miesiącu nam gra, one od razu są przerabiane, można powiedzieć, na jakieś wspaniałe projekty, na chwałę Polski, na chwałę Boga. Bardzo wam dziękuję i cieszę się, że z takimi ludźmi przyszło mi, no już w tej końcowej, że tak powiem, trzeciej, no jakiejś części życia, wreszcie takich ludzi spotkałem setkami, a może nawet i tysiącami. Wcześniej to było kilka, kilkanaście takich osób, a teraz, no naprawdę, żyjemy jakby w innym świecie. To są widzowie Idź Pod Prąd, to jest inny świat.
I jeszcze podziękowania. Seweryn, dziękuję za waszą ciężką pracę i codzienną pracę. Widać, że Bóg wam błogosławi. Cieszę się, że mogę być częścią projektu IPPTV. I Danuta, gdy wyjeżdżaliście do Ameryki, prosiliśmy was o przywiezienie nam nadziei. Bogu chwała, duma nas rozpiera, serca nasze napełniacie prawdą, realizujecie wielkie idee. Dziękuję.
Amen. Ja tylko proszę, nie mówcie wasza, nasza. Telewizja, no bo jak wy ją utrzymujecie, wy uczestniczycie we wszystkich tych projektach, wy pracujecie gdzieś tam w swojej małej miejscowości, roznosząc nasze ulotki, pokazując nasze plakaty, pokazując w internecie, podając dalej, na Twitterze, każdego zachęcam, załóżcie sobie Twittera, z Facebookiem no to tam różnie, ale Twittera no to każdy powinien mieć, bo tam główna dyskusja się rozgrywa, tam są politycy, tam są dziennikarze, także szczególnie na Twittera was, że tak powiem, kieruje waszą uwagę, zakładajcie sobie konta, to jest dość proste i później tam przecież to w tych tak zwanych mediach społecznościowych rozegrał się nasz sukces, czyli nasz, nie nasz, o tu my z Czarkiem, tylko nas, powiem jak ojciec Tadeusz Rydzyk, znaczy przepraszam, ksiądz, bo co do ojcostwa to nie chcę nic mówić, jak to? Rodzina, Idź Pod Prąd. Także proszę, nie piszcie wasza telewizja czy coś takiego, jeśli jesteście widzami, którzy wspierają. Jeśli jesteście hejterami, no to tak, no, to się do nas, to piszcie wasza. Ale nasi widzowie, to bardzo was proszę, nasza telewizja.
Tomasz już przechodzi do samego tematu Auschwitz. Wczoraj w wiadomościach wieczorem na BBC mówili o wyzwoleniu Auschwitz i była mowa o dzielnych Niemcach ratujących Żydów przed nazistami. Ani słowa o Polakach. Wstyd BBC.
Tak, to jest ogólnie wstyd dla Albionu, dla całej Wielkiej Brytanii, dla aliantów wszystkich, ta defilada w 1946 roku bez Polaków, gdzie myślę, że prawie, że milion żołnierzy przewinęło się przez różne formacje, czy podziemne, czy naziemne tam na zachodzie, żebyśmy my nie mieli swojej reprezentacji na tej defiladzie. To hańba, trochę więcej o tym opowiada film Katyń, ostatni świadek pana Szkopiaka. Bardzo polecam ten film. Mam nadzieję, że niebawem i tu w Lublinie zrobimy kolejną projekcję tego filmu. BBC kiedyś słynęła z obiektywizmu, dzisiaj już nie. Dzisiaj już nie. Cezary też potwierdza, kręci głową. Niestety wpływy lewicowe tam no, albo się mocno zakorzeniły, albo nawet zwyciężyły, a cała ta komunistyczna lewica ma za zadanie upodlić Polskę. No, to Stalin z tej strony, a różne tego typu rzeczy z drugiej strony. Proszę się nie dziwić, ale my mamy robić swoje i robimy.
A propos mediów społecznościowych, to BBC też ma swoje konta na Twitterze, można tam im troszkę odpowiedzieć, jak albo było naprawdę.
Tak, ten film można pokazać, czego nie wiesz o polsko-żydowskiej historii, można im tam wkleić. Słuchajcie, jak możecie tak zakłamywać historię.
Kasia, oczywiście, że prawda musi krzyczeć głośno, bo inaczej kłamstwo triumfuje. Jak teraz ruska narracja na arenie międzynarodowej?
Tak, no wczoraj i dzisiaj szala się przechyla na naszą stronę. Te obchody w Oświęcimiu naprawdę no, są dobrze zrobione. Tam już nasza delegacja widziała Viktora Orbana, czyli widać, że też przywódcy tu Europy Środkowej się spisali. Zdaje się, że też
prezydent Litwy,
Litwy obiecał, że zmieni swoje plany i pojawi się w Polsce, tak. Tylko w Polsce, nie pojechał tam na te obchody w Jerozolimie, także no, widać, że dzisiaj jest nasz triumf. No tak to jest w życiu, dlatego my nie patrzymy na każdą kolejną bitwę. My patrzymy, kto wygra wojnę. No wiecie chyba, kto w końcu wygra tę wojnę. O prawdę także. Bo Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Także na pewno w tym sensie, kiedy Jezus już obejmie pełnię królowania nad światem, czyli kiedy powróci, prawda na pewno zatriumfuje, ale póki co, to właśnie tu, jak słusznie nasza słuchaczka podkreśla, nam zostało zadanie dane, żeby być światłem tej prawdy. Czyli nie możemy się chować i nie możemy siedzieć cicho.
Casa Pueblo mówi o przebaczeniu, ale też o zadośćuczynieniu. Ja bym chciał to połączyć z tym cytatem z byłego więźnia Auschwitz, Zeumena Gradowskiego, który mówi, ty świecie pomści wszystko. I zapytać, czy powinniśmy się mścić?
No, to jest szeroki temat taki teologiczny, ale dobrze, no. Bóg jasno powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, nie? Czyli, że w ostatecznym rozrachunku taka pełna zapłata za wszelką niegodziwość, zbrodnie i tak dalej, to jest domena Boga, nie? Tylko, że warto powiedzieć, że ten fragment, który zacytowałem z listu do Rzymian, on jest w kontekście szukania osobistej zemsty. Osobistej zemsty. Nie? Czyli mówi, nie, my nie mamy osobiście mścić się. Mścić to znaczy, przynajmniej w tym kontekście bliskowschodnim, dać dużo więcej niż mi się zrobiło. Czyli ktoś mnie kopnął, to miałem prawo go wręcz zabić. Nie? To właśnie Stary Testament powstrzymywał. Oko za oko to nie jest jakaś prymitywna no, sprawiedliwość. To było powstrzymanie właśnie tego niepohamowanego odwetu, niepohamowanej zemsty za jakąkolwiek, czy zniewagę, czy drobną przykrość, można było odpowiedzieć wiele, wiele więcej. Nie? Tu prawo Starego Testamentu już cywilizuje, czyli już zmienia to, że tylko możesz taką krzywdę wyrządzić swojemu oprawcy, jaką on tobie wyrządził, nie większą. W przypadkach finansowych to rzeczywiście złodziej tam musiał więcej zapłacić. Mówimy tu o takich obrażeniach fizycznych, zabiciu, o takich różnych rzeczach, nie? Ale to jest Stary Testament. W Nowym osobiście my mamy zostawić pomstę, ale to nie znaczy, że my mamy zostawić sprawiedliwość. My mamy być strażnikami sprawiedliwości, po to powstały państwa, że władza państwowa, to w tym samym liście do Rzymian, kiedy jest mowa o tym, żeby nie stosować osobistej zemsty, tak jak to mówię często na Bliskim Wschodzie, nawet do dzisiaj jest wymagane, wiecie, te, jak to się tam nazywają, te zemsty takie rodowe, jak już nie pamiętam, ale to i tam na Sycylii i podobnie jest w Albanii i gdzie indziej w tych krajach takich, no powiedzmy, które nie przesiąknęły chrześcijaństwem zbyt głęboko, chociaż Sycylia blisko ma do papieża, dużo bliżej niż Warszawa, a jednak nie za bardzo jakoś to tam wpłynęło, jest w 13 rozdziale nakaz do władzy państwowej, że ona ma wymierzać sprawiedliwość, że ona jest narzędziem w ręku Boga do wymierzania sprawiedliwości, nie? Że ma wynagradzać dobrych, a karać w taki sposób, żeby wręcz się bali i to karać mieczem, czyli no, dotkliwie, a nawet wymierzać karę śmierci, żeby przestępcy drżeli ze strachu przed sprawiedliwością Bożą, którą egzemplifikuje władza państwowa. I teraz, jeśli władza nie wykonuje tej sprawiedliwości, jest władzą bezbożną. Nie? Dlatego nawet po II wojnie światowej zrobiono taki proces norymberski, gdzie tych najgorszych zbrodniarzy, tam takich, których się udało złapać, bo część Kościół katolicki tam przewiózł do Argentyny, no to tych się nie udało złapać, część tam pochowali, część wzięły różne agendy rządowe tych zbrodniarzy, szczególnie jeśli byli naukowcami jednocześnie. No ale tam paru złapali i zrobili takie pokazowe wręcz procesy z powieszeniem tych zbrodniarzy, żeby cały świat zobaczył sprawiedliwe wyroki. Żeby skończyć takie gadanie. Był rozkaz, no to ja zrobiłem jakąś niegodziwość. Bo ty masz odpowiedzialność przed Bogiem, a nie przed rządem. Czyli rząd może ci kazać tylko tyle, co każe ci Bóg. Jeśli rząd każe ci wychodzić poza prawo Boże, poza prawo moralne, to rząd jest przestępcą i ty masz go nie słuchać. To jest nauka chrześcijańska, to jest nauka apostolska. Apostołowie wprost o tym mówili, także w Dziejach Apostolskich możecie znaleźć takie fragmenty. I wracając teraz do tego przebaczenia. Przebaczenie oznacza, że ja nie zareaguję odwetem na to, co ty mi zrobiłeś. Ale przebaczenie to absolutnie nie oznacza rezygnacji ze sprawiedliwości. Bo sprawiedliwość jest Bożym atrybutem. Czyli sprawiedliwość ma się dziać przez nasze działania, ma się dziać przez działania rządu, który popieramy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli rząd jest niesprawiedliwy, nie wolno go popierać. Nie? Także przebaczenie oznacza, że nie chcemy zdobyć Berlina. Nie? No, przynajmniej dzisiaj. No. Ja sobie tu trochę dworujemy, nie? I nie chcemy im zrobić tego co samego. Oni nam zrobili. Nie chcemy zrobić obozów koncentracyjnych dla Niemców, nie? To jest przebaczenie. Że my nie chcemy odwetu. My cofamy odwet. Ale to do was należy, jeśli chcecie wrócić na drogę prawdy, chcecie wrócić do cywilizacji chrześcijańskiej, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, to macie ponieść teraz konsekwencje. Inaczej macie sprawiedliwie wynagrodzić krzywdy. Macie sprawiedliwie wynagrodzić krzywdy. I ja nie zgadzam się z Jarosławem Kaczyńskim, że to jest niemożliwe. To jest konieczne, a nie niemożliwe. Żeby zapanował pokój, bo teraz przebaczenie, no to jest, że ja nie rozpocznę wojny. Ale teraz jest jeszcze coś takiego jak wspólnota, jak pojednanie, a to już jest co innego niż przebaczenie. Przebaczenie i pojednanie często ludzie łączą. Nie. Przebaczenie to jest, że ja nie będę, nie zrobię ci tego, co ty mi zrobiłeś. Ale dopóki ty nie naprawisz krzywdy, nie ma mowy o pojednaniu, nie ma mowy o pokoju, nie ma mowy o zgodzie. Dlatego jak chcemy pokoju z Rosją, z Niemcami, z Ukraińcami, to musi być naprawienie krzywd. Musi być wyznanie grzechów i naprawienie krzywd. Koniec.
Tak właśnie, Casa Pueblo pisze, przebaczyć to nie znaczy zapomnieć i nie żądać zadośćuczynienia. To dwie różne rzeczy. Należy przebaczyć, ale nie zapomnieć, pamiętać i żądać zadośćuczynienia za szkody. Lublin. Już do tej kwestii wraku, o której też mówiliśmy, samolotu. Dla mnie to jest proste. Skoro polski rząd nie wyjaśnia katastrofy, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Pisowcy mają dużo za uszami.
Przynajmniej mają tyle do ukrycia, że są kompletnie nieskuteczni. Że są bezradni. Że to jest państwo z dykty. Bo nie chcę sugerować, że jakąś sprawczą rolę mają w tym, co się wydarzyło nad Smoleńskiem. Absolutnie nie. Ale na pewno nie mówią Polakom prawdy. To wiemy. Nie mówią o stanie państwa. Bo co to za państwo? Porównywałem. Holandia mogła wyegzekwować sprawiedliwość. Ukraina mogła nawet na praktycznie skonfliktowanym z całym światem Iranem wyegzekwować sprawiedliwość. A my nie możemy sprawiedliwości od Rosji, która chce uchodzić za cywilizowane państwo? To jest nasza wina. To jest nasza nieudolność, że my nie stawiamy tej sprawy na ostrzu noża i na arenie międzynarodowej. O tym mówiłem więcej o 13.
Mieczysław, rząd pisowski to są pseudopolitycy, którzy nie są patriotami, tylko na usługach obcych państw. Polska pod przewodnictwem PiSu idzie w złym kierunku i nie dba o interesy polskiego narodu.
Tak, część, no to na pewno jest prawda, że to jest agentura, szczególnie ta agentura komunistyczna, postkomunistyczna, chińska, no to już na pewno, to mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ale drugi problem to jest niemota. To jest nieumiejętność, to jest brak Bożego błogosławieństwa, że oni może by i niekiedy chcieli, oni może i niekiedy coś dobrego powiedzą prawdziwego, ale oni absolutnie nie umieją tego zrobić. To jest przekleństwo Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, gdzie ona tam Prawo idzie, Sprawiedliwość, no to tylko ta partyjka się tak nazywa.
Mirek porusza inny temat. Niesamowite, we Frondzie nawołują do czytania Biblii. Tak, przypadkiem lutra ostatnio im nie podrzuciliście na DVD?
No to o wszystko nas tu posądzacie, o wszystkie dobre sprawy, dobrze, że tak o nas myślicie. Nie pamiętam, żebyśmy im coś podsyłali ostatnio. Oczywiście wszystkie newsy, które produkujemy, podsyłamy im, a oni z uporem maniaka wszystkie, że tak powiem, wrzucają do kosza. No to już tam Bóg się z nimi będzie obchodził. Jest takie nowe hasło papieża Franciszka, on zdaje się wczoraj, czy parę dni temu mówił, żeby tam nawet każdego dnia, tam przynajmniej parę wersetów
Biblii. Czytajmy codziennie kilka wersetów Biblii, tam na telefonie, na ten.
Tak, tak. No, widzi, co się dzieje w świecie, że rzeczywiście Biblia, szczególnie Nowy Testament, no, znowu dociera do serc młodzieży. No to papież i ogólnie katolicyzm chce się, że tak powiem, załapać na tę falę. Nie? I dlatego tak udaje, że wzywa do czytania Biblii. No to spróbujcie w domu. Katolików macie, nie? W domu. Spróbujcie ich nakłonić. O, ty sekciarzu, co ty świadek Jehowy jesteś? No to jest właśnie owoc katolicyzmu. A teraz próbują oszukiwać, że to nie ich wina. Zobaczcie sobie w katechizmie. Gdzie jest tam, że Biblia jest najważniejsza? No teraz tak wszyscy, o, Biblia najważniejsza, tu fundament cywilizacji. Weźcie sobie. Otwórzcie na samym początku katechizm. Trzy źródła objawienia są w kościele katolickim. Biblia, no to już nie mogli tego schować. Jest jakaś tradycja, nie wiadomo jaka. I do tego jest urząd nauczycielski kościoła, który najważniejszy z tych trzech. Nie Biblia. Urząd nauczycielski kościoła. I jak u Świadków Jehowy, jak się tam nazywa, tam jakoś ciało kierownicze, czy coś takiego. Dokładnie kopia tego systemu.
Ale jeśli ktoś pod wpływem papieża Franciszka czy innych biskupów, sięgnie którzy za nim powtarzają,
to mu się gały, że tak powiem, tak. Mówi, wow!
Także to tym razem jest... możemy powiedzieć, słuchajcie papieża. A potem...
No papież znowu, że tak powiem, kradnie narrację chrześcijan biblijnych, no tak jak Jarosław Kaczyński mówi o reparacjach, a nie powiedział, że już od 3 tygodni mniej więcej od Sylwestra petycja wisi jest na stronie Białego Domu, właśnie zrobiona przez nasze środowisko. Tego już nie powiedział. Ale no, dobrze, że słucha, no.
A jeśli chcecie właśnie czytać Biblię co dnia, możecie do nas napisać, wyślemy wam darmowy Nowy Testament, zapłacicie tylko za koszt przesyłki lub jeśli chcecie większe wydanie ze Starym Testamentem, to można je też zakupić w sklepie.
Paperback.
Tak, są różne formaty, twarde, miękkie. Albo korzystając właśnie z porad papieża, można też aplikację na telefon i sobie czytać, jak kto lubi. Ostatni komentarz. Tomasz, dzięki Idź Pod Prąd, znowu jestem dumny z bycia Polakiem. Dziękuję i modlę się za was.
Chwała Bogu, dziękuję za tę zachętę w imieniu całej naszej redakcji. Rzeczywiście takie słowa no, sprawiają, że ta praca staje się jeszcze przyjemniejsza i jeszcze większą satysfakcję daje.
A jeśli chcecie spotkać innych ludzi z Idź Pod Prąd, to zapraszamy na projekcję filmów Genesis, Raj Utracony z polskim lektorem w Kanadzie, w Montrealu, w sobotę 1 lutego o godzinie 17, sala Chopina w Montrealu, 685 Avenue Lachine, z francuska chyba, Quebec, w Montrealu, sala Chopina, tam Genesis Raj Utracony, 1 lutego o 17 zapraszamy, a w Polsce w Janowie Lubelskim, w czwartek 20 lutego, to za miesiąc, o 19 w Janowskim Ośrodku Kultury, ulica Jana Pawła II, 3 w sali kinowej, Janów Lubelski, 20 lutego, również Genezis Raj Utracony i Inverness 29 lutego o godzinie 14 w Hilton Community Center, Old Town Road, Inverness, sala Ross Room, Inverness, 29 lutego. I w Białymstoku w niedzielę 8 marca o godzinie 17 w Camera Cafe, to jest kino Pokój Lipowa 14. Na wszystkie te projekcje wstęp wolny, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wydarzenia. A my się już z wami teraz żegnamy. W studiu był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję tobie i państwu.
Nazywam Cezary Kłosowicz. Do zobaczenia jutro. Jutro powiemy więcej o tym, co nasza ekipa przeżyła w Muzeum Auschwitz. Do zobaczenia.
Jest wszystko jedno, mijają dnie, miesiące biegną. 39 na początek był wtedy 1 września piątek. Zabrakło drugiego cudu nad Wisłą. Guzik z tego wszystkiego wyszło i w mgnieniu oka w jednej chwili Żydów do getta zapędzili. Już żadna prawda nie istnieje, przewrotna historia stroi fochy. O sprawiedliwość krzyczą kamienie, o pomstę wołają ludzkie prochy. Witają Niemcy Żydów Auschwitz. Po chwili pustka w każdym wagonie, podróżni już po drugiej stronie. Już żadna prawda nie istnieje, przewrotna historia krzyczą.